Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na drugie spotkanie z doktorem inżynierem Jerzym Dudą, filatelistą, a raczej markolubem z Krakowa. Pierwsza część rozmowy o znaczkowym uniwersum doprowadziła nas do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to zakończył się, można tak powiedzieć, pioniersko-odkrywczy czas kolekcjonerów marek.
Czyli skończył się ten okres takiego klasycznego zbierania. Wiem, próbuję znaleźć, poszukuję, znajduję, kupuję czy pozyskuję w jakiejś innej formie, czy wymieniam, mam satysfakcję. No i teraz tak, no jest sklep. Sklepy powstawały, pączkowały, bo się okazało, że to jest intratny interes. W związku z tym każdy, kto prowadził handel papierem, zaczynał handlować znaczkami również. Więc tych sklepów zaczęło powstawać bardzo dużo. Ale teraz tak, jak ja zbierałem znaczki, wiedząc o tym, jakie znaczki są, albo nie wiedząc, poszukując tych znaczków, też miałem satysfakcję, że coś gromadzę w sposób taki, powiedziałbym, nieuporządkowany. Co niektórym dawało satysfakcję wielką. Ale tu nagle pojawił się nie to, że katalog, to jeszcze pojawił się album, w którym były narysowane wszystkie znaczki i w te miejsca trzeba było wkleić mój znaczek.
Aha. Teraz są takie specjalne wydawnictwa dla dzieci, że się obrazki
tak
wkleja.
No więc wie pan. To znowu powiedziałbym takie dążenie do uproszczenia. Już kolekcjoner został w pewnym sensie ubezwłasnowolniony. Potem powstał znowu następny katalog, już katalog ze znaczkami, z informacją o wydanych znaczkach. Nawet mówiło się o tym, w jakim nakładzie zostały wydane znaczki. No i już pisało się, jaka aktualna cena tego znaczka może być.
Czyli nie ta nominalna.
Tylko ile można, za ile go można kupić.
Ja pamiętam czasy, że takie sprzedawano w foliowym, na zafoliowanej tekturce 50 sztuk znaczków różnych.
Tak, to były tak zwane pakiety. Tak.
Pakiety, miks.
Tak. No ale to już tak. Oczywiście, że to pojawiało się. To było dobre dla zachęcenia młodych ludzi, jeszcze wtedy, do zachęcenia młodych ludzi do tego, żeby zbierać. No. Podawało im się na tacy pierwszą sprawę. Masz, bracie, pooglądaj sobie, zobacz, czy cię to będzie interesować, czy nie. No ale oczywiście to były bardzo popularne znaczki. Niekiedy zdarzało się, że ktoś tam z tego pakietu wybrał jakąś rewelacyjną historię i mógł się pochwalić, że był ważny. Czyli to znowu jakieś takie uproszczenie tego naszego kolekcjonerstwa. Ale po 25, po 30 latach, jak się pojawił kolekcjoner z prawdziwego zdarzenia, przynajmniej chciał się nazwać kolekcjonerem z prawdziwego zdarzenia, to poszukiwał dawności. Chciałbym mieć pierwszy znaczek wydany. Potem chciałbym mieć pierwszy znaczek z tego kraju, z tamtego kraju. No i tu się zaczęły pierwsze schody. Nie ma. No to co się stało? No to wspaniała historia dla każdego fałszerza.
Aha, czyli też jest.
Tak, chłop siedział przy stole i dłubał, a ponieważ to znaczki były przecież robione albo stalorytniczo, albo miedziorytniczo, a potem weszły jeszcze inne techniki.
No proszę, sensacyjne wątki nawet w
znaczkach. Oczywiście, że tak. No i teraz cała historia polegała na tym, że się puszczało w ruch falsyfikaty. No dobrze, ale falsyfikaty, to porządny kolekcjoner gardził falsyfikatem. Chociaż muszę panu powiedzieć, że po pewnym czasie falsyfikaty były droższe niż oryginalne znaczki.
No właśnie.
Bo tak były dobrze zrobione. Był taki falsyfikat jednego znaczka, który odkryto dopiero po 20 latach, że to jest falsyfikat. Czyli narodziło się badanie znaczków. Czyli sam pan widzi, co tu się dzieje w tej filatelistyce, już
specjalistyczna wiedza.
Oddalając się od poczty. Poczta chciała temu absolutnie przeciwdziałać. Więc co zaczęto robić? Zaczęto odbijać ze starych matryc znaczki pierwsze. No to podniósł się rwetes. Jak to jest zaśmiecanie przecież filatelistyki nowodrukami tak zwanymi. No bo jaką ma wartość znaczek pierwszy czy drugi z jakiegoś kraju wybity 50 lat później? W związku z tym zaczęło się tak zwane badanie znaczków. Czyli falsyfikat, czy oryginał. No tak, ale badanie znaczków kosztowało. Więc wszystko zaczęło drożyć. To taka, wie pan, najkrótsza historia filatelistyki. Tutaj Polacy mają wiele do powiedzenia, ponieważ wielu znakomitych specjalistów od czasów II Rzeczpospolitej było, a poza tym proszę pamiętać, że w 1860 roku, mimo zaborów, powstał pierwszy polski znaczek.
To jaki miał tytuł? Nie Poczta Polska, czy Poczta Polska?
Nie, nie było Poczty Polskiej. Skąd? No, oczywiście pod zaborami nie było mowy, że gdziekolwiek wystąpiła Poczta Polska, natomiast był orzeł, który jest trochę niewidoczny na tym znaczku. On jest wybity na innym orle wschodnim.
Carski.
I kopiejek 10 załód, taka była nazwa. Ale potem okazało się, że ten znaczek wydany w dużych ilościach, bo nakład by chyba był 3 miliony, ale zaczął być cenny na liście. No bo przecież ten znaczek był stosowany do opłaty za wysyłkę listów. Więc w związku z tym ten polski znaczek zrobił absolutną furorę, zresztą został zarejestrowany we wszystkich późniejszych katalogach znaczków i określony jako pierwszy polski znaczek. No i na następny znaczek polski z napisem Poczta Polska trzeba było czekać do 1918 roku.
Teraz nie dziwią się Państwo, dlaczego pan Jerzy gości w Kaliszu. Ta wiedza, olbrzymia wiedza o filatelistyce, o znaczkach jest również częścią jego pasji i prezesowania ogólnopolskiemu klubowi filatelistycznemu Krakowiana z Krakowa, który należy do małopolskiego okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego. Panie Jerzy, ja chciałbym zapytać o drugą stronę medalu. Tak jak znaczek ma dwie strony, guma i obrazek. O ludzi, którzy się angażują w te pasje i którzy spotykają się.
To jest tak. Z jednej strony ma pan rację, że każdemu kolekcjonerowi potrzebna jest nie tylko dusza kolekcjonerska, ale potrzebny jest również kontakt z innymi kolekcjonerami. Tylko proszę pamiętać, że kolekcjoner nie jest takim typem takiego złożonego dosyć samotnika. To znaczy, zdarzyło mi się znać ludzi, którzy mają na przykład olbrzymią wiedzę, olbrzymią kolekcję, o której nigdy nie chcą nic powiedzieć. Po prostu należy to uszanować, ale nieszczęście, jeśli coś się stanie. No bo wtedy przepada wiedza i przepada kolekcja. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, dawniej bywały tak zwane spotkania wymienne, gdzie jednak ludzie posiadali coś, co mogli wymienić na coś innego. W dzisiejszych czasach ten rodzaj jakoś tak upada, to znaczy ta wymiana raczej przeradza się w akt kupna i sprzedaż. Mimo tego, wie pan, że są cenniki przecież, ale cenniki nigdy nie podadzą z taką dokładnością, co jest warte to do sprzedania czy do kupienia, bo to jest zawsze jakieś takie wypośrodkowanie. No mniej więcej powinien kosztować tyle ten znaczek, który pan chce kupić. Ale tu trzeba podejść do tego jeszcze inaczej. Nie zawsze znaczek ma wartość taką, jaka podana jest w katalogu, bo dla mnie na przykład znaczek, który z trudem zdobyłem, a ma wartość w katalogu 10 zł, jest więcej wart niż ten, który kosztuje 1000 zł.
Zupełnie subiektywnie trzeba podchodzić do każdego znaczka.
Nie, to są, cena jest dla handlarzy. Cena jest dla sklepów filatelistycznych, a nie cena jest dla kolekcjonera, który ze świadomością pełną zbiera znaczki. Jeśli wziąć ten trud cały i tą przyjemność posiadania tego znaczka, ja bardziej sobie cenię niż znaczek, który brakuje mi i kosztuje tam 1000 zł. No, w zasadzie, jak żona pozwoli, to mogę wydać te 1000 zł, ale nie przyniesie mi takiej satysfakcji jak tamten zdobyty z wielkim trudem. Więc to również należy wziąć pod uwagę. A poza tym najważniejsze jest jednak mimo wszystko zdobywanie wiedzy. I na to między innymi nasz klub Krakowiana i w ogóle całe stowarzyszenie Polski Związek Filatelistów. Właściwie to jest takie dążenie do tego, żeby ludzie z pełną świadomością kolekcjonowali znaczki. Dlatego mamy tak zwaną komisję naukowo-badawczą, której specjaliści, ludzie, którzy zjedli wszystkie rozumy, jak nie, to niewiele im brakuje, dzielą się swoimi doświadczeniami. Teraz kwestia tego, w jaki sposób do znaczków podchodzi. Ja już mam swoje lata, przez wiele lat ani nie patrzyłem, ani nie widziałem.
Niemożliwe, wydaje mi się to.
No, taka jest prawda. No, wie pan, opowiem panu dykteryjkę taką z własnego doświadczenia. Ponieważ ja zbieram znaczki, wspólny tytuł taki rzuciłem, bibliofilatelia, czyli wszystko, co związane jest z książką na znaczkach. Czyli cała historia książki na znaczkach, ale historia bardzo szeroko potraktowana, czyli druk, biblioteki, różne święta, książki i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko, co związane jest z bibliofilatelią. Któregoś dnia otrzymuje telefon kolega z działający jeszcze kiedyś w sklepie, dzwoni, telefonuje do mnie i mówi: słuchaj, przyjedź, mam coś dla ciebie. Ja mówię: ale co ma? Ale przyjedź i zobaczysz. No ale ponieważ tak go molestowałem, nie powiedział, jadę do Warszawy. Przyjechałem do Warszawy, on mi podaje kopertę, ja patrzę i mówię: no co, żarty sobie robisz? A on mówi: patrz się. No to patrzę. Dalej nie widzę. No ale co to jest? Mówi: patrz się lepiej. I w tym momencie dopiero zaskoczyłem. Otóż na datowniku, na znaczku tegoż listu, który mi pokazał, jest napis książki. Jedna miejscowość w Polsce, która nazywa się książki.
Dobra. Bibliofilski.
To jest reakcja człowieka, który powinien patrzeć i widzieć, a ja patrzyłem, a nie chciałem. W związku z tym nasi znakomici filateliści, eksperci też zwracają na to uwagę. Czyli popatrz się na ten znaczek, weź pod lupę, nie wszystko się zobaczy bez lupy, więc popatrz pod lupę, obejrzyj z jednej strony, z drugiej strony, popatrz, co tam na tym znaczku jest, a popatrz, czy może jakiś błąd znajdziesz. To jest rola ludzi, którzy szkolą, którzy prezentują wiedzę na temat znaczków.
Właśnie chciałem zapytać, które znaczki są cenniejsze? Te takie świeżo wydrukowane, czy tam sterylnie przechowywane, czy te odmoczone z listu, czasami naddarte, czy też się jakoś specjalnie to klasyfikuje?
Panie redaktorze, cokolwiek bym powiedział, to i tak źle. Więc tak, klasyka, zawsze w okresie klasycznym zawsze mówiono, że znaczek, który przeszedł drogę pocztową, ma nieporównywalnie większą wartość od tego, który jest wydrukowany, przekazany na pocztę, kupiony i schowany do klasera albo do paczki po butach.
Bez żadnego zgięcia, rysy.
Wie pan, oczywiście ja nic nie mogę powiedzieć, bo są ludzie tacy, którzy zbierają takie znaczki, są ludzie, którzy zbierają takie znaczki. Oczywiście, no to każdy kolekcjoner jest wolnym człowiekiem i absolutnie nie można mu niczego ani zaproponować, ani do niczego zmusić. I to też ma swoją wartość. Jak ma pan znaczki, które przeszły drogę pocztową, nawet to, co pan mówi, odmoczone. Jeśli one mają jeszcze datownik, czyli stempel, wie pan, to o nich można bardzo dużo powiedzieć. Łącznie ze stemplem można dużo powiedzieć. Natomiast obrazują cały trud poczty. Po pierwsze, chłop przyszedł, napisał list, włożył do koperty. Kopertę zaniósł albo do skrzynki pocztowej, albo na pocztę. Tam panienka, proszę wybaczyć panienki, kobiety, które pracują na poczcie, popatrzyła na to, zobaczyła, czy jest dobrze ofrankowany. Może kazała mu dopłacić, nie wiadomo, prawda? Przybiła stempel, odłożyła. Potem pan przyszedł, wziął to, włożył na dawniej do wozu, czy na wóz, czy do samochodu. Dojechał do następnej poczty. Tam poczciarz wyciągnął, pooglądał, gdzie ma iść. Włożył do torby, poszedł do faceta, oddał mu i ten człowiek dopiero. To jest obraz
czasoprzestrzeni właściwie.
Oczywiście.
Takiej, która się...
Ja teraz proszę sobie wyobrazić drugą stronę medalu. Poczta wymyśla, że zrobimy taki znaczek. Drukuje 2 miliony, kłada na pocztę, do okienka pocztowego. Pan przychodzi, mówi: poproszę 10 takich znaczków. Bierze te 10 znaczków, przychodzi do domu, wkłada do koperty.
Czy teoretycznie mogę taki znaczek specjalnie wydrukowany na pokaz, a nie na listy, nakleić na list?
Nie, oczywiście, że tak. Tak. Tylko co on obrazuje? Ale niech pan zauważy, co to daje poczcie. Poczta bez usługi sprzedaje panu zadrukowany kawałek papieru. Oczywiście ci, którzy zbierają znaczki, a muszę panu powiedzieć, że to jest jeszcze jedna historia. Mianowicie kiedyś wymyślono taką historię, znaczki czyste zbiera się od lat 30. XX wieku, więc to nie jest nasz wymysł, ale jak pan sobie wyobrazi, teraz następną sprawę trudną. Po wojnie była taka moda na zbieranie znaczków, tak zwane post-frisch, czyli wszystko w stanie absolutnie idealnym. Dzisiaj wyszedł z drukarni i dzisiaj pan go włożył. Czyli guma niepopękana, guma idealna.
Ten klej z tyłu, tak?
Ten klej. Czyli wie pan, wszystko w stanie absolutnie idealnym. Post-frisch, czyli prosto od krawca. I to zależało, nawet cena zależała od tego, czy ten znaczek był taki spod igły, czy nie. Po czym część z tych naszych filatelistów, tych naszych kolekcjonerów została, powiedziałbym, nawet ukarana, ponieważ do niektórych gum bakteria dostawała się, zaczęła toczyć.
Znaczki. A wszystkie znaczki mają tę warstwę klejącą? Te takie nieprzeznaczone na listy też, tak?
Tak. No tak, nie, no, musi być.
To jest jakby atrybut znaczka.
Oczywiście guma jest atrybutem znaczka. Chociaż zdarzały się, zresztą pierwsze polskie znaczki, jedne z pierwszych polskich znaczków były bez gumy. Generalnie oczywiście zawsze znaczki dla ułatwienia przyklejania na list zawsze miały tą gumę. Nie, ta guma oczywiście była o odpowiednim składzie. Przede wszystkim po pierwsze, żeby była w miarę smaczna. Bo przecież jak się mówi, oczywiście to nieeleganckie jest oblizywać. Zawsze trzeba było mieć jakiś pojemniczek taki z gąbką.
W teorii.
Ale to większość ludzi i tak lizała i tak lizała. Więc w związku z tym, żeby nie było, chociaż zdarzyła się taka historia, że do gumy zapomniano dodać cukru. W związku z tym zdarzyły się straszne historie, oczywiście protesty, ludzie odmawiali w ogóle zapłacenia za znaczek, i tak dalej. Ale również w ciężkich czasach, jeszcze zaraz na początku II Rzeczpospolitej, kiedy były problemy praktycznie ze wszystkim, łącznie z papierem i nawet z klejem, wydano znaczki bez gumy, czyli bez tej lepiącej się mikstury, ale wtedy przed każdym okienkiem na poczcie musiał być pojemnik z dekstryną. I ta dekstryna oczywiście to dosyć paskudnie to wyglądało, bo nie dość, że to były ślady po tej dekstrynie, ona nie najładniej pachniała. No a poza tym ona miała niedobry wpływ na sam znaczek, na sam papier. W związku z tym przyklejone niszczyły znaczek, potem nie można było tego odkleić. No, to różne problemy.
A jak teraz, w dobie, gdy piszemy e-maile, zmieniła się sytuacja filatelistów? Czy to jest dla was tragedia, czy dajecie sobie radę?
Wie pan, jest dyskusja. Jest dyskusja na temat tego, w jaki sposób ta filatelistyka może funkcjonować. Jak pan wie, Poczta Polska nie zasypia gruszek w popiele, drukuje straszne ilości znaczków. Na 11 listopada już 16 czy 17 znaczków jest wydrukowanych. Wszystko zależy od polityki poczty. No jedni wydają mało, jedni wydają dużo znaczków. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, z badań wynika, co zresztą zostało upublicznione, że liczy się, że do 2025 chyba roku w zasadzie przesyłka listowa z naklejonym znaczkiem być może przejdzie do przeszłości. Być może. Różne kroki są podejmowane. Europejskie organizacje nawet promowały lat temu parę, był taki pomysł, żeby wydawać znaczki napisz mi list i to był taki ładny napisz ze znaczkami. Ciekawa inicjatywa. Francuzi robią różne akcje na temat właśnie nawet w szkołach, żeby pisać listy. Wie pan, u nas tej epistolografii już nie ma, czyli pisanie listów. Pisanie listów jest dosyć wstydliwe. Kiedyś zapytałem studentów na jednym z kierunków na uniwersytecie, kto ostatnio w ciągu tam pół roku napisał list. Trzy panie tak nieśmiało podniosły rączkę. Ale już trochę wraca, że kartki pocztowe piszemy, czyli widokówki już są wysyłane. Już widać, że od czasu do czasu jest. No trochę zubożyliśmy to, co było kiedyś takie znakomite.
Zdehumanizowaliśmy troszeczkę komunikację właśnie tą wirtualną, a to jest szansa na
troszkę
powrót.
Troszkę tak. I wie pan, i to się odbija również na znaczkach. Ostatnio była taka konferencja międzynarodowa, w której też miałem przyjemność uczestniczyć, gdzie pokazano, co dzieje się ze znaczkami. Otóż, co drukujemy na znaczkach? Oczywiście na złocie, na srebrze, drukujemy, wie pan, technikami niezwykłymi, zupełnie nadrukujemy różne rzeczy.
Hologramy, przypuszczam, też już są.
To już właśnie od dawna, ale trójwymiarowe znaczki, To wszystko były próby. Nie, dzisiaj nawet na znaczkach diamenty są. No, przeróżne rzeczy. Jeden z twórców znaczków pokazał nam taką wręcz powiedziałbym zabawę. Mianowicie znaczek, który przedstawia ptaszka, który jeśli pan ma odpowiednie urządzenie, to ma pan głos tego znaczka. Znaczki, które nawet w kraju były wydrukowane, które pachną, prawda? Jest las, pociera pan i ma pan zapach lasu.
Widziałam już znaczki też chyba na stronie klubowej u państwa z kodem QR, który oczywiście rozszerza rzeczywistość i wyświetla filmy oczywiście w telefonach i tak dalej.
Wie pan, na moje pytanie, do czego my zdążamy? Najprawdopodobniej znaczek z diamentem no pewnie nie wyślę. Na pewno znaczek o specjalnej strukturze nie wyślę, chociażby dlatego, że na tej strukturze nie można odcisnąć stempla datownika.
To jest sztuka dla sztuki.
Następna sprawa, o co chodzi. No to powiedziano mi, że zaczynamy produkować gadżety. To znaczy, kupię i włożę do klasera. Znaczy, jako świadectwo czasów. To jest pewnie no, jakiś kierunek. Ale może ja pozostanę jednak przy swoich znaczkach i pozostanę przy takim moim kolekcjonerstwie. Jeszcze skromnym oczywiście, ponieważ nie jestem człowiekiem, który wie o znaczkach wszystko, ale ponieważ sprawia mi to przyjemność. Kiedyś kupiłem album do marek z 1936 roku, gdzie się wkleja znaczki dla jednej z moich wnuczek, że ja taki album od początku, czyli od 1918 roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wręczę kiedyś oficjalnie ze wszystkimi znaczkami wydanymi do 1936 roku wnuczce. Znaczki oczywiście tylko i wyłącznie stemplowane. Nie będzie kilku rzeczy, które są powyżej 10 tysięcy dzisiaj, no bo może to nie byłoby dobrze odebrane również, bo to jest jednak kawał historii Polski.
No właśnie, wracamy do początku audycji. Pierwsze lata niepodległości w kolekcjonerskim pokazie współczesnego Marko Luba.
To jest poniekąd taki kawałek historii poczty, bo proszę pamiętać, że rok 1918 dla poczty kończył pewien okres jeszcze tego, co się działo pod zaborami, czyli trzeba było wykorzystywać znaczki, które były produkowane przez poczty zaborców. Ale w 1918 roku ludzie z pobudek patriotycznych chcieli, żeby wreszcie pojawiło się coś, co jest nazwą Polska. A więc w związku z tym co? Unaradawiano znaczki obcych państw. Czyli znaczki niemieckie, austriackie, unaradawiano. Czym? Przybijano pieczątki na znaczkach. Poczta Polska to były znaczki unaradawiane.
Traktujemy historię tak z dużej perspektywy, ale rzeczywiście jak się zagłębić w takie szczegóły, które pokazują, jak ludzie od środka przeżywali ten moment.
Ależ oczywiście, że tak. Przecież takie znaczki dzisiaj bardzo cenione są. Tam niektóre przedrukowane znaczki znaczne pieniądze wymagają na to, żeby kupić je, oczywiście. No więc przybijano pieczątki. Kalisz tutaj przecież wodził prym, gdzie na znaczkach niemieckich nadrukowano orła. To jest taki etap. No i wreszcie 1918 rok, 11 listopada, nagle okazało się, że ludzie teraz czekają. Czekają na to, żeby na znaczku pojawiło się, ale już nie pieczątka. O pieczątkę można było podrobić. W związku z tym, no niech to będzie, że jest Poczta Polska. No i wprowadzono. Zaraz na początku stycznia 1919 roku wydrukowano pierwsze znaczki. No nie będę tutaj opowiadał na jakiej podstawie, bo był konkurs robiony nie na znaczki Królestwa Polskiego. No z tego konkursu wybrano niektóre znaczki. Wprowadzono Poczta Polska, pojawiła się. Ludzie stali w ogonkach.
Ma pan to, żeby ten
kupić,
znaczek?
Bo jest Poczta Polska, prawda? W Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna, ponieważ nie otrzymała znaczków z Warszawy, w związku z tym postanowiła zrobić również swoje własne znaczki. Zrobiono te znaczki metodą litograficzną. Na początku Warszawa nie wyraziła zgody. W związku z tym zatrzymano znaczki, ale potem okazało się, że no, pozwolono wprowadzać. I znowu jest Poczta Polska z orłem w koronie oczywiście. Zupełnie ładna seria i ta seria właśnie była niegumowana.
Aha.
No ale proszę pamiętać, że szefostwo Królestwa Polskiego już miało taki pomysł, jeszcze w roku 17, że już jak będzie wolność, żeby utworzyć Pocztę Polską.
Podstawa właściwie w organizacji struktur państwa.
Tak. Ta Poczta Polska miała być w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale po uzyskaniu niepodległości zdecydowano się jednak, że będzie to oddzielne ministerstwo, Ministerstwo Poczt i Telegrafów, ze względu na to, że to jest tak ważne, to jest taka ikona danego kraju. Do dzisiaj każda poczta w danym kraju jest ikoną własnego kraju. Właściwie dla mnie 4 lata 1918, z tego co oczywiście zdążyłem poznać, od 1918 do 1922 roku, to ja uważam za cud. 3 polskie, 5 różnych praw.
Czyli cud gospodarczy to Centralny Okręg Przemysłowy Gdynia i cud organizacyjny, że to państwo dało się
scalić. Ale proszę zauważyć, ten pierwszy, kiedy nie mamy granic.
A już poczta działa.
Poczta działa. I to sprawnie. Pieniądza nie mamy. Funkcjonuje 6 pieniędzy różnych. Mamy różne wagi, miary, wszystko jest różne. Funt w Galicji jest inny niż funt w zaborze rosyjskim. Mamy inną mentalność. Mentalność jest nieprawdopodobna. Mało tego, w wojsku nie można podawać niektórych rozkazów, ponieważ ludzie nie rozumieją tych rozkazów. I nagle dekretem Piłsudski musi wprowadzać jednostki miar, jednostki na mapach. Naprawdę ludzie musieli tak wierzyć w Polskę, tak wierzyć w to państwo, żeby tak było, jak sobie wyobrażano. Bo to chodziło o państwo. Silne, z granicami i z sąsiadami, z którymi dzisiaj walczymy, bo przecież ze wszystkim walczyliśmy.
Trzeba potem żyć.
Z którymi będziemy mieli dobry kontakt.
Fenomenem poczty jest to, że jako chyba jedna z nielicznych instytucji ma tak szeroki fanklub w postaci właśnie filatelistów, którzy dokumentują, archiwizują, przetwarzają, zdobywają wiedzę na temat historii tej instytucji jednak.
To nie tylko, że tak powiem, działalność ta komercyjna, czyli obsługa pocztowa, ale przecież to jest taka twórczość kulturowa, no nie mówię ekonomiczna, ale kulturowa. No
medium właściwie w komunikacji międzyludzkiej. Oczywiście, to jest podstawowe.
Oczywiście, że tak. Także wie pan, wartość poczty dla każdego kraju jest olbrzymia i to podkreślają wszyscy, prawda? Dla pana redaktora mam prezent. Ten prezent to jest takie moje wydanie, może z kontrowersyjnym tytułem, czy Pan Bóg lubi znaczki. To ktoś mnie tam zapytał, no co Pan sądzi o tym, czy Pan Bóg lubi znaczki, to ja odpowiedziałem mu tak, proszę Pana, wydaje mi się, że lubi, bo inaczej by wytracił filatelistę.
Na znaczkach jest mnóstwo osób świętych, wydarzeń ważnych dla Kościoła, także...
No proszę pamiętać, że w drugim znaczku wydanym na świecie są klucze świętego Piotra, wydane w Genewie, w kantonie genewskim. Jest ten cytat, a po mroku dzieje światłość. Tak? Znaczek, który kupiłem mimo tego, że właściciel napisał falsyfikat. No niestety na razie nie stać mnie na oryginał, ale zapytałem go, proszę pana, to jest oryginał, w Stanach Zjednoczonych kupowałem, a ten właściciel napisał, proszę pana, falsyfikat, ale dobrze zrobiony przed wojną.
Przed wojną, no tak. Też z czasem nabiera dodatkowej
wartości. No więc może to jeszcze też taka symptomatyczna rzecz.
Panie Jerzy, jeszcze sprawa czasu. Jak pan znajduje czas na te pasje, bibliofilstwo, filatelistyka? Czy rodzina pozwala panu na taką ekstrawagancję?
Żona mnie ostrzegła ostatnio sprzed kilku lat, że jeśli będę miał jeszcze jedną pasję, to będzie się zastanawiać. Nie, oczywiście żartuję. Ale wie pan, jakoś tak bez pasji człowiek ma trudne życie. Ja tak się zastanawiam, gdybym nagle nie musiał nic robić i te pasje odłożyć do lamusa, no to w zasadzie mógłbym powiedzieć, że nie istnieje. Natomiast pasje pozwalają na aktywność, która moim zdaniem w życiu jest podstawą w ogóle funkcjonowania. No, kłopot jest jeden, mianowicie człowiek się starzeje, więc w związku z tym, ponieważ jestem absolutnie klasycznym przykładem bałaganiarza, takiego do kwadratu, więc w związku z tym część czasu poświęcam na szukanie. Jeden podstawowy taki element, który w moim życiu daje mi znać teraz o sobie, to jest szukam. Tu położyłem i nie ma.
No tak. Diabeł ogonem przykrył, jak to
tak
mówią.
Jest, to jest trochę niepokojące. Ale mówię, dotąd dopóki jeszcze funkcjonuje i w ciągu tam godziny, dwóch godzin udaje mi się znaleźć, co to leżało tu, a jest gdzie indziej, to jeszcze jest dobrze.
Ale w kolekcjach już bałaganu nie ma. Czy no jest,
nie ma, no, to jest dziwne. To jest dziwne, że czasem próbuję uszeregować coś. Tu po tej książeczce, o której wspomniałem, myślę cały czas oczywiście, jeśli najwyższy pozwoli. Chciałem przygotować taką drugą część, a właściwie może drugą i trzecią część, mianowicie motywy chrześcijańskie na znaczkach pocztowych. Jest ich bardzo dużo. To jest ciekawe, jak ktoś mówi, że na znaczkach nie było motywów chrześcijańskich, to raczej jest w błędzie. Jest dużo tego, począwszy od świętych, po budowlę, tego jest masa. Chyba z 90% tego mam.
No proszę.
W związku z tym jakiś materiał jest, ale jest kłopot z napisaniem tego. To znaczy, chciałbym, żeby to nie był katalog. Chciałbym, żeby to była barwna opowieść.
Przewodnik po, tak?
Taki właśnie rodzaj przewodniko, taki beletrystyczne podejście do sprawy. Czy się zdąży?
A jeszcze chciałem zapytać o schedę, bo sklepy filatelistyczne wymarły. Może są jeszcze w dużych miastach. Czy to jest zanikające hobby?
Wielu ludzi zastanawia się. Nawet kiedyś zaproponowałem, żebyśmy w ogóle w środowisku nawet prawniczym przygotowali elaborat dotyczący w ogóle kolekcjonerstwa. Mamy kolekcjonerów takich, których kolekcje są na miarę światową. Mamy takich, które mają kolekcje na skalę europejską. Mamy wreszcie kolekcjonerów, bez których trudno się obejść. I teraz pytanie, jak pan był łaska powiedzieć, scheda. Otóż nie pamiętam, w tej chwili nie znam, być może, że jeszcze mam mało kontaktów, żeby jakiś nasz kolekcjoner wielki miał komu tą kolekcję przekazać. Co bardziej złośliwi odpowiadają, oczywiście, że przekażemy. Na dole stoją kubły. Z jednej strony to jest dramatyczne, bo to jest zubożenie kultury.
No niestety.
Bo to już nawet nie o samą kolekcję chodzi, ale tą otoczkę, kolekcjonerkę czy kolekcjonera razem z tą kolekcją. To jest dopiero ten element kulturowy. To jest cały konglomerat historii związanej z tworzeniem tej kolekcji, z tymi osobami, z przyległościami, nie wiem, może z rodziną, może i tak dalej, i tak dalej. Jest to problem. No bo co z tymi kolekcjami zrobić? Nie pan, co z książkami zrobić?
Właśnie, to jest problem dotyczący również wspaniałych bibliotek. Wielu.
Ale oczywiście, że tak. Chcę sobie wyobrazić, ja jeżdżę na południe Polski i patrzę olbrzymi dom chałupa. A tam jest dom książki. Ale nie dom książki w znaczeniu naszego pojęcia, czyli księgarni, tylko 3 piętra skład książek, najprawdopodobniej nikomu niepotrzebnych. Ten człowiek, który prowadzi to, nie wiem, czy kupuje, czy po prostu.
Książki na wagę.
Tak jest.
Zbliżamy się do końca audycji, ale ten smutny wątek, który na końcu nam się zrodził, jest światełko chyba, jakaś nadzieja, bo tak jak na przykład z nagraniami muzycznymi, wracają płyty analogowe, wracają nawet kasety do użycia. Myślę, że ludzie otrząsną się z tego marazmu internetowego i zaczną szanować dobra materialne, które świadczą o naszej kulturze, historii, o duszy, o naszej duszy właśnie. Chyba to jest najważniejsze.
Panie redaktorze, ja myślę tak. Żaden z moich kolegów, mimo różnicy w latach, nigdy, ale było bardzo rzadko, zastanawia się nad tym, co będzie.
No i to jest chyba najważniejsze.
To jest optymistyczne, to jest bardzo optymistyczne. Dlatego nawet jeśli ja próbuję coś uzupełnić, to ja się nie zastanawiam nad tym. Uzupełnię, co się stanie z tym. Ja uzupełnię, będę to miał, a co się stanie z tym, to już jest kwestia najbliższa. Ja myślę, że ci najbliżsi, jeśli oczywiście są świadomi tego, co będą robić, oni tego się nie pozbędą. Oni to mogą zostawić, oni mogą to włożyć do szafy, mogą to włożyć do sejfu, mogą to wszystko jedno co. Ale to moje kolekcjonerstwo będzie takim światełkiem pamięci również o mnie. Dostanie go może
dziś. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina był Mark Olub. Doktor inżynier Jerzy Duda z krakowskiego ogólnopolskiego klubu filatelistycznego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję za zaproszenie. Miło mi w tak zacnym radio wystąpić. Dziękuję bardzo.
Ludzie listy piszą, zwykłe polecone. Piszą, że kochają, nie śpią, mną całują się. Ludzie listy piszą, nawet w małej wiosce. Listy szare, białe, kolorowe. Kapelusz świat pocztą.